Kwadrans z ziołami, odcinek 30.
Juhu, witamy w naszym jubileuszowym odcinku 30. dzień dobry, tradycyjnie tu Sylwia i Dominika i nasz podcast Kwadrans z ziołami. I dzisiaj odcinek poświęcony pewnej roślince, która tak naprawdę chyba powinna być przed pokrzywą, bo ona najpierw kwitnie, a potem jest takim pierwszym oznakiem, jednym z pierwszych oznaków wiosny i kwitnie, a może tak razem i z pokrzywą. W każdym razie poprzedni był odcinek dedykowany pokrzywie, a dzisiaj mamy podbiał. Podbiał pospolity, podbiał zwyczajny. No i właśnie teraz na początku kwietnia, my nagrywamy w kwietniu i myślę, że jeszcze przez cały kwiecień kwiatki podbiału żółte znajdziecie.
Znajdziecie. Tylko musicie zacząć szukać.
Tak, dokładnie. Ale ja tak naprawdę wyszukujemy razem te tematy na podcasty i akurat podbiał właśnie dlatego, że znalazłam ostatnio na spacerze dużo podbiału i tak sobie pomyślałam, kurczę, warto by było o nim powiedzieć, bo jednak jest pospolity, jakiego sama nazwa wskazuje, jest go dużo, a nie każdy wie, co to za roślinka albo jak go rozpoznać, bo może się troszeczkę nam pomylić. Sylwia, masz jakiś swój sposób na rozpoznawanie podbiału?
No na pewno nie ma liści, tak jak jakby sama, no po prostu jest sam kwiat bez liści. Niektórzy mylą go z mleczem, tak? Czy z mniszkiem lekarskim. No ale no, kwitnie w innym momencie, w innym miesiącu. No mniszki kwitną później. No i te liście właśnie, że on nie ma tych liści. Kwiatki są drobniejsze. No też zapach jest troszkę inny. Także no myślę, to są główne takie rozróżniki, że tak powiem. Tak, jest taki drobniejszy. Tak. On kwitnie też na takich suchych miejscach, takich piaskowych, niezbyt wilgotnych, na łączkach takich, gdzieś tam na... W ogóle lubi na takie wręcz ruderyjne rzeczy, jakieś żwirownie, piaskowiska, jakieś takie wysypiska nawet, można powiedzieć, takie miejsca. No... Po jakichś budowach na przykład też pozostałości, takie tam jakieś gruzy czy coś, no to on na takich miejscach też właśnie lubi rosnąć.
Tak, dokładnie. Właśnie to, że jest najpierw w podbiale, to jest dla mnie magiczne, że jest najpierw kwiat, a dopiero potem po przekwitnięciu, jak już zaczyna się nawet dmuchawiec robić z kwiata, pojawiają się liście. I tutaj wtedy nie uświadczycie kwiata, no bo będzie po prostu, będą liście. I rzeczywiście można pomylić go z mniszkiem, ale kwiat podbiału pokryty jest pęd kwiatostanowy. Też jak w mniszku jest jeden, że jedna łodyga, jeden kwiatek. To w podbiale tutaj tak samo, ale ta łodyga jest pokryta łuskami, takimi delikatnymi łuskami, takimi bordowymi. Dosłownie kilka dni temu przyglądałam się bardzo uważnie i ten taki pierwszy kolor to takie bordo i on właśnie to mniszek nie będzie tak, nie będzie miał żadnych łusek, mniszek jest mniszkiem, gładki. Po prostu jest gładki.
No i nie zrobisz z podbiału tatuażu na dłoni.
Tak, nie zrobisz żadnego tatuażu, nie wydziela mleczka, inuliny i tak dalej, więc po tym poznacie i właśnie po tym, że też liści nie znajdziecie, tylko będzie sam żółty kwiatek bez liści. Liście się pojawią dopiero po przekwitnięciu kwiatu. Tak.
Więc no i te liście takie... też są takie dosyć charakterystyczne, bo są takie od spodu, takie zamszowe, można powiedzieć, nie? Są dosyć spore, jak na taki mały kwiatek, można powiedzieć. No ja uwielbiam go, bo oczywiście muszę się wypowiedzieć na ten temat. W kuchni gołąbki z liści podbiałów, na liściach, zamiast kapusty po prostu. Są bardzo fajne.
O kurczę, a to ciekawe, to zaraz ci dalej jeszcze pociągnę za język, bo tak, bo te liście w Podbiale są bardzo, bardzo ciekawe, bo właśnie skąd ta nazwa Podbiał? No bo właśnie, że z jednej strony liść jest pokryty takim białym meszkiem, takim białym, nie wiem jak, nalotem. I ja też zawsze mówię, jest dużo właśnie, można te liście pomylić na przykład z lepiężnikiem albo czy z innymi ziołami o podobnych, czy tam nawet chwastami, jak zwał, tak zwał, liście o podobnych takich dużych, no dużych liściach, ale podbiał jako jedyny, co jest taka ciekawostka też, zacznijmy chyba dzisiaj od ciekawostek, że jak weźmiemy sobie podbiał, przyłożymy do policzka, to z jednej strony, tej zielonej strony, on będzie zimny, chłodny, natomiast z tej drugiej strony, tej właśnie białawej, on da nam takie milutkie ciepło na policzku. To jest naprawdę też magiczne dla mnie, bo nie znam żadnej takiej drugiej rośliny, która to daje. I mówi się, że to jest właśnie podbiał, to jest z jednej strony taka matka i macocha. Matka to jest ta zimna strona, inaczej macocha to jest ta zimna strona, a matka, czyli mama zawsze daje ciepło, kojarzy się z ciepłem, no to daje ten właśnie meszek taki, ten biały nalot. Także taka ciekawostka.
No dobrze, a Dominika, powiedz mi teraz tak, no już wiemy, co jest tym surowcem, tak? Czyli mamy kwiat i mamy liście. No i kiedy zbieramy, tak? Czyli teraz kwiecień, zbieramy kwiaty, a te liście kiedy zbieramy?
Tak, liście zbieramy, to pewnie przypadnie na maj, na cały w zasadzie lipiec, sierpień, bo te liście się będą rozrastać, one będą coraz większe. Oczywiście im mniejsze w fitoterapii, tym lepsze, bo nie będą pokryte żadnymi chorobami, grzybami i tak dalej. Natomiast pewnie dla ciebie w kuchni im większe znowu, ale zdrowe okazy, tym lepsze. Więc surowcem są i liście, i kwiat, o którym mówiliśmy, i tak naprawdę wydaje mi się, że też korzeń, ale o tym korzeniu nie będziemy mówić, albo powiemy z tego względu, żeby raczej unikać, bo podbiał właśnie ma też alkaloidy pirolizydynowe i zaraz jeszcze o tym dokładnie powiemy, o co chodzi, ale najwięcej będzie ich w korzeniu, więc zalecamy jak najbardziej surowcem leczniczym będą i liście, i kwiat, i tyle nam naprawdę wystarczy.
No tak, to mamy dwa surowce, ale ciekawa jest też nazwa, tak? Bo łacińska nazwa to...
Łacińska nazwa to jest tuzilago. Tuzilago, czyli podbiał, a jak się nazywa? Tuzilago farfara, o tak.
Tak.
To jest pełna
nazwa. I to jest
nazwa.
Takie ukryte znaczenie ma też, tak? Ta nazwa. Tak. Czyli nie bez powodu on się tak nazywa. A nazywa się tak dlaczego?
Dlatego, że tuzis oznacza po łacinie kaszel. Po prostu kaszel, więc już nam tutaj podpowiada, dlaczego, jakie właściwości będzie miał podbiał, czyli takie wykrztuśne, przeciwkaszlowe i jest polecany głównie na infekcje stany zapalne układu oddechowego, krztusiec, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, chrypkę zapewne, zapalenie gardła, krtani i ogólnie nieżytu górnych dróg oddechowych, ale też takiego zaflegmionego układu. To będzie jak najbardziej podbiał jest w tym przypadku no chyba jednym z takich najpopularniejszych ziół używanych w fitoterapii, ale też bardzo mocno opatentowanych jakby gdzieś tam w farmakopeach. No i właśnie, tylko będzie bezpieczne jednak inaczej, no powiedzmy, że to po prostu dla takich, dla osób może niedoświadczonych albo dla takich, co nie mają czasu na zbieranie podbiału albo po prostu dla takich, co wolą szybki, a dobry efekt, to jednak wycieczkę do apteki po suplementy z podbiałem czy tam leki z podbiałem, dlatego że może ten podbiał troszeczkę kłopotów nam przysporzyć, jeżeli będziemy sami chcieli go zbierać.
No a co tam jest takiego, co by mogło nam zaszkodzić? Tu mówiłaś o tych alkaloidach, tak? Jakie one mają działanie? Co mogą wywołać, tak? Jeżeli za długo, ale i jak długo, tak? Jak długo możemy go, żeby był bezpieczny, używać?
A więc w podbiale o tym trzeba zawsze pamiętać, że mamy alkaloidy pirolizydynowe i jest tych alkaloidów kilka. One, tak jak wcześniej gdzieś tam powiedziałam, występują głównie w korzeniach, potem na drugim miejscu w liściach i najmniej jest ich w kwiatach. No i te alkaloidy pirolizydynowe, one są dla ludzi niebezpieczne z tego względu, że uszkadzają wątrobę. Silnie uszkadzają wątrobę, można nawet dostać martwicy wątroby, można się silnie zatruć, można się nawet zatruć do śmierci po prostu, ale spokojnie, to tylko jest nasza jakby przestroga i taka uwaga, żeby o tym pamiętać, dlatego że mało, inaczej, w Polsce nie ma... Nie jest stwierdzona duża zawartość tych alkaloidów w podbiale. Także no tutaj naprawdę musielibyście się najeść nie wiadomo jak tego podbiału. No i właśnie używać go, tak zastosujmy, że tak tydzień, jeżeli używacie podbiału, to jest ok. A powyżej tygodnia, powyżej 7 dni już radzimy dla bezpieczeństwa odstawić, bo no nie mamy przecież laboratorium w domu i nie jesteśmy w stanie przebadać sobie tych liści i zawartości tych alkaloidów, żeby nam nie zaszkodzić. No i teraz też w ogóle osoby, które mają jakiekolwiek problemy z wątrobą, albo też kobiety w ciąży, kobiety karmiące, lepiej, żeby w ogóle podbiału nie używały i sobie ten kaszel, czy chorobę, czy zapalenie krtani gardła leczyły innymi ziołami.
Tak, czyli po prostu dawkujemy, ale to zazwyczaj, tak jak my wcześniej rozmawiałyśmy, no ta chrypka i ten, on jest na tyle skuteczny, że zazwyczaj no nie trwa to tyle, aż 7 dni, tak? Także pozbędziecie się tej chrypki, tego kaszlu, zanim wam zdąży zaszkodzić ten podbiał tak naprawdę. Więc nie zrażajcie się do niego i po prostu bądźcie ostrożni, po tygodniu faktycznie zróbcie przerwę. Tak. No dobrze, a jeszcze powiedz teraz, okej, mamy działanie na chrypkę, ale jak go przerobić? Co tam z niego się robi, żeby on działał na ten kaszelek nasz?
Najprościej, wydaje mi się, że właśnie teraz dlatego o tym mówimy, że po prostu pójdźcie sobie gdzieś tam na łąkę, czy na te, czy gdzie ten podbiał znajdziecie, nazbierajcie sobie kilka garstek i zróbcie sobie napar, albo taki macerat, czyli zalewamy wodą, może być nawet gorącą, ciepłą wodą i odstawiamy na kilka godzin, żeby po prostu wszystkie związki, które są nam na ten kaszel potrzebne, a głównie chodzi nam o śluzy, które będą nam dobrze no, wyściełały to gardło i niwelowały czy chrypkę, czy ten stan zapalny i nam tak go łagodziły, o to działanie takie łagodzące. Oczywiście flawonoidy, garbniki też przecież przejdą do wody, jakieś tam olejki eteryczne, niewiele, ale zawsze, fitosterole, aminy i tu jest cholina głównie. To też taki dobry, bardzo dobry związek na właśnie na kaszel i gardło. Więc wydaje mi się, że takim najprostszym sposobem będzie napar albo macerat wodny, Albo jeszcze, jeżeli chcecie ten podbiał na dłużej sobie zachować, no to tradycyjnie nalewka.
Ale nie, rekreacyjna znowu.
Tak, dokładnie miałam to powiedzieć. Kolejne moje słowa, tylko nie rekreacyjna. Mamy super nowe, uwielbiam już to określenie. Nalewka lecznicza, absolutnie nie rekreacyjna i na alkoholu niskoprocentowym. Tutaj doktor Różański, guru fitoterapii polskiej, zaleca ciepłą po prostu wódeczkę 30-40%, bo to jest wystarczające, żeby unieczynnić enzymy trawienne i wydobyć to, co trzeba. Przede wszystkim właśnie glikozydy, witaminy, to taki niskoprocentowy alkohol będzie bardzo dobry. O, i też wszystkie cukry, polisacharydy, sole mineralne, to tak samo niskoprocentowy alkohol.
Dobrze, ale jak już tą nalewkę sobie, a w jakich proporcjach i jak później pić taką naleweczkę? To też po 5 ml na, w rozcieńczeniu do herbatki dodać sobie?
Tak, to znaczy przede wszystkim powiem, jak zrobić ją i zaraz powiem o dawkowaniu, bo wystarczy ją tylko 7 dni filtrować, to znaczy macerować w alkoholu, więc to nie będzie szybko, ją dosyć zrobicie. I potem jak sobie przefiltrujemy, a i wystarczy taka szklanka zmielonych kwiatków, możecie sobie przepuścić przez maszynkę do mielenia mięsa, albo możecie, ja zawsze tłukę moździerzem, po prostu rozdrabniam to delikatnie, i taką szklankę kwiatków rozdrobnionych w 500 ml alkoholu zalewamy, odstawiamy w słoiku w ciemnym miejscu na 7 dni, filtrujemy i jest gotowa do picia i dawkujemy ją 4 razy dziennie po 5 ml.
Czyli taka łyżeczka,
tak jest,
do herbatki albo do wody.
Dokładnie tak. Czyli to są małe.
Albo jeszcze najlepiej na syropku, może jakimś.
Mhm, tak.
Bo też spod biały. Ja robisz syrop spod biały też?
Robię. No, ja też tylko teraz mi się skończył, dlatego mówimy o tej roślince, bo się wybrałam na podbiał i w tamtym roku nie robiłam, bo miałam zeszłoroczny syrop, a teraz już nie mam. I ja właśnie zasypuję go cukrem po prostu, albo można miodem. A w tamtym roku, 2 lata temu robiłam na cukrze, ale chyba teraz zrobię na miodzie, bo mam dużo miodu. I to po prostu też najpierw spryskuję alkoholem te kwiatki i potem w miód, i długo, chyba z miesiąc to siedzi w tym cukrze, teraz pewnie w miodzie, jeszcze nie robiłam, ale na dniach mam plan to zrobić. No i tak po miesiącu, jak tam zauważę, że coś się zaczyna wytwarzać, że się już przerobiło, to przefiltruję i będzie taki miodzik.
Okej, dobrze. Czyli mamy miodzik, herbatka, nalewka. I teraz, czy na koniec masz jakieś może ciekawostki, chociaż ciekawostki były na początku.
Tak.
Ale może chcesz jeszcze coś dodać na koniec?
Tak. W zasadzie ciekawostki były ciekawe na początku. Wydaje mi się, że chyba to wszystko. Ja jednak jestem właśnie, oprócz tego, że my przetwarzamy ten podbiał rzeczywiście, ale naprawdę w takich małych ilościach, bo ja robię jeden słoiczek tego syropu, to ja po prostu w aptece, jeżeli jesteśmy chorzy i jeżeli jesteśmy na przykład gdzieś w podróży, złapie kaszel, to zawsze takie tradycyjne te tabletki, tymianek i podbiał je kupuję. Także to... wiem, co jeszcze chciałam powiedzieć o tych alkaloidach. Właśnie. A propos tych alkaloidów, jak już sobie zrobicie taką nalewkę z podbiału na przykład, to i pokusi was, żeby połączyć to z jakimiś innymi nalewkami, z jakimiś innymi surowcami zielarskimi, to akurat w przypadku podbiału tutaj powinniśmy zachować właśnie ostrożność, dlatego że żeby nie łączyć jednak z na przykład z nalewką, nie wiem, z żywokostu albo z nalewką, co tam jeszcze, ogórecznik, no tak. To już są takie, co jeszcze ma alkaloidy.
One się skumulują, teraz tak myślę. Tak? Chodzi o to, że one...
Trędownik tak. I...
Żmijowiec?
Właśnie, żmijowiec. I to, co mówiłam, że do tego... O, i zlepiężnik. Mhm. Żeby z tym nie łączyć, bo to po prostu się wszystko będzie... mimo, że będzie to synergizm działania, czyli taka nalewka będzie bardzo silnie działała na przykład na ten kaszel, no to też synergizm działania będzie w przypadku alkaloidów. One też się połączą, dodadzą się jeden do drugich, będzie ich wtedy dużo więcej i będą zdecydowanie niebezpieczniejsze dla nas na tą wątrobę. Także tutaj jakby zostawiamy sam sobie tylko podbiał i taką naleweczkę, czy tam intrakt pojedynczy, bez żadnego dodawania niczego.
Okej, to dziękuję Ci i słuchajcie nas w następnych odcinkach. Na dzisiaj to wszystko i do usłyszenia.
Pa, pa!
Prezentowane przez nas treści nie stanowią porady medycznej. Diagnozy ani leczenia mają wyłącznie charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.